zapraszam Państwa do wysłuchania wiadomości. Diecezja tarnowska będzie mieć dwóch nowych biskupów pomocniczych. Doświadczonych duszpasterzy, misjonarza księdza Jana Piotrowskiego i proboszcza księdza Stanisława Saleterskiego powołał w sobotę ojciec święty Franciszek do grona biskupów. Pierwszy był dotychczas proboszczem parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, a drugi proboszczem parafii katedralnej w Tarnowie. Księdza Jana charakteryzuje niezwykła troska o Kościół i misję oraz odpowiedzialność za każdego człowieka i wypowiadane słowo. Tak o nowym biskupie pomocniczym diecezji tarnowskiej, księdzu Janie Piotrowskim, mówi jedna ze współpracowników z dzieł misyjnych, Anna Sobiech.
Niesamowita troska o misję, o misjonarzy, o Kościół. Nigdy z ust księdza Jana nie słyszeliśmy plotek ani złego słowa na innych. Taki jego niesamowity szacunek wobec ludzi, ale też i odpowiedzialność za każde słowo, które wypowiada. Wiadomo, że w każdym człowieku budzą się jakieś negatywne emocje czasami na zachowanie kogoś innego. Przebywałam z nim bardzo długo i podczas animacji, i podczas pracy w biurze. Nigdy nie słyszałam właśnie z jego ust, żeby padły słowa opisujące źle jakiegoś człowieka. Nawet jeśli na to zasłużył, ksiądz Jan nigdy. Jeśli już, to prosił go do siebie i mówił w cztery oczy. Nie lżył kogoś publicznie, nigdy nie plotkował, nigdy.
Anna Sobiech dodaje, że ksiądz Jan Piotrowski to wspaniały kapłan, który zawsze służy dobrym słowem i swoją wiedzą.
Ksiądz Jan jest dla mnie wzorem kapłana i człowieka i szalenie się cieszę, że ktoś taki będzie wśród polskich biskupów. Już nie mówiąc o jego wielkości też intelektualnej i ta znajomość języków, których posiadał na spotkaniach międzynarodowych. Ludzie już w pierwszym kontakcie byli nim zachwyceni, chcieli z nim przebywać, bo to wszystko, o czym opowiadał, to nie było coś tylko, żeby się dobrze bawić, ale jakaś nawet historia z misji. Cokolwiek mówił, to zawsze się z tych jego wypowiedzi można było wziąć coś dla siebie. Można było się uformować, dowiedzieć czegoś dobrego. Naprawdę, no każdym słowem człowieka budował. Na spotkaniach międzynarodowych dotyczących dzieła dzieci, no to naprawdę każdy tak serdecznie odbierał i chciał po prostu z nim rozmawiać, przebywać i uczyć się od niego.
Poseł Maciej Małecki złożył interpelację do nowego ministra administracji cyfryzacji w sprawie bezczynności prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kwestii udostępnienia telewizji TRFAM częstotliwości na MUKS-ie pierwszym. Od 4 miesięcy TVP blokuje miejsce na MUKS-ie pierwszym przeznaczone dla telewizji TRFAM, powołując się na decyzję poprzedniczki Magdaleny Gaj, która ze względu na obecny stan faktyczny powinna zostać zmieniona. TVP ma obowiązek zwolnić częstotliwości na MUKS-ie pierwszym z chwilą, gdy przeznaczony wyłącznie dla niej MUKS trzeci dotrze z sygnałem do 95% populacji w kraju, co nastąpiło już 23 lipca. Tymczasem telewizja publiczna nadal zajmuje częstotliwości multiplexu pierwszego. Fundacja Lux Veritatis złożyła 2 września bieżącego roku wniosek do UKE w sprawie uchylenia wyżej wymienionych decyzji z prośbą o rozpatrzenie go w trybie rozprawy administracyjnej. Po miesiącu prezes Magdalena Gaj poinformowała fundację o prolongacie rozpatrzenia wniosku do 31 października, mówiąc o konieczności uzyskania dodatkowych analiz prawnych. Na początku listopada Urząd Komunikacji Elektronicznej wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie, a na 10 grudnia wyznaczył termin rozprawy administracyjnej, jednak przyznając fundacji Lux Veritatis status świadka, a nie strony. Prezes urzędu nie reaguje na wnioski i pisma Fundacji Lux Veritatis, dlatego szef resortu administracji i cyfryzacji powinien odpowiedzieć na zasadnicze pytania, mówi poseł Maciej Małecki.
W związku z tym, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zamiast przypilnować przestrzegania ustawy o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej, czyli tego, że telewizja publiczna ma obowiązek zwolnić częstotliwości na MUKS-ie pierwszym wtedy, gdy przeznaczone dla niej MUKS trzeci obejmie sygnałem 95% Polaków, zamiast tego prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej gra na czas, chowa się za jakimiś tajemniczymi analizami prawnymi i nie odpowiada na wnioski Fundacji Lux Veritatis. Dlatego wystosowałem interpelację poselską do ministra administracji i cyfryzacji, nowego ministra, w której domagam się podania szczegółowych informacji.
Poseł pyta, jakie i dokładnie kiedy zostały zlecone analizy przez prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także domaga się dostępu do tych analiz, na podstawie których blokowana jest telewizja TRFAM.
Jakie dodatkowe analizy prawne chodzi pani prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które podobno zostały zamówione 1 października. Pytam, kiedy zlecono te dodatkowe analizy prawne, bowiem po prostu nie dowierzam, czy one rzeczywiście 1 października były zlecane, kto jest autorem tych analiz, czego dotyczyły, jakie były ich wnioski, ile wyniósł koszt sporządzenia, no i przede wszystkim chcę od ministra administracji i cyfryzacji otrzymać te tajemnicze analizy prawne, przez które ponoć pani prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie może podjąć decyzji w sprawie zwolnienia miejsca na multipleksie pierwszym przez Telewizję Polską i udostępnienia tego miejsca Fundacji Lux Veritatis.
Tymczasem poseł Anna Sobecka żąda wyjaśnień dotyczących przebiegu wtorkowej rozprawy administracyjnej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. W piśmie do prezes Magdaleny Gaj poseł wskazuje na szereg działań dyskryminujących przedstawicieli telewizji TRFAM. Pyta także o powody nieprzyznania Fundacji Lux Veritatis statusu strony postępowania oraz niewpuszczenia na rozprawę członka zarządu fundacji ojca Jana Króla. Przypomnijmy, cały czas można wysyłać skargę obywatelską do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na bezczynność prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. A wnioski są dostępne m.in. na stronie naszej rozgłośni oraz na stronie internetowej telewizji TRFAM. Ideologia gender jest w stanie zagrozić obecnemu porządkowi świata. Do takich wniosków doszli uczestnicy konferencji naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej poświęconej temu zjawisku. Spotkanie odbyło się z okazji 45. rocznicy powstania encykliki Pawła VI Humanae Vitae oraz 30. rocznicy Karty Praw Rodziny. Podczas mszy świętej inaugurującej konferencję ksiądz Dariusz Nowak, dyrektor referatu duszpasterstwa małżeństw i rodzin Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, przypomniał, że afirmacja genderyzmu każe uznać mężczyznę za kobietę tylko na podstawie kaprysu czy stanu umysłowego takiej osoby. Reszcie społeczeństwa narzuci się wiarę w odgrywane przez nich role i uznanie za prawdziwe wszelkie ich aspekty, zaznaczył ksiądz Dariusz Nowak.
Przytem tego absurdu, który może w niedalekiej przyszłości przerodzić się w koszmar dnia codziennego dla każdego zdrowego na ciele i umyśle człowieka, jest fakt jawnego przymusu stosowany przez genderystów wobec wszystkich inaczej myślących. Będą zmuszeni takie chore myślenie przyjąć do wiadomości, zrezygnować z własnych standardów moralnych oraz wykasować z mózgu naturalną i oczywistą myśl, że oto facet albo się wygłupia, albo ma poważne zaburzenie tożsamości seksualnej.
Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in. inżynier Antoni Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz ksiądz profesor dr habilitowany Dariusz Oko z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Ta ideologia to jedna wielka niedorzeczność, w całości sprzeczna z naturą człowieka, mówił inżynier Antoni Zięba. Wyraził on jednak przekonanie, że gender jest tak sprzeczny z rozumem, nauką i medycyną, że zostanie odrzucony.
Ona mi przypomina ideologię marksistowsko-leninowską w dziedzinie ekonomii. I tak jak marksizm i leninizm w dziedzinie ekonomii, ideologia marksistowska zakończyła się katastrofą i skutki tej katastrofy do dzisiaj my odczuwamy w Polsce i w całym bloku wschodnim i nie tylko. Tak, jeżeli by doszło do jakiegoś znaczącego wpływu oddziaływania ideologii gender na nasze społeczeństwo, czy szerzej społeczeństwa Europy, czy nawet świata, to będzie to katastrofa jeszcze boleśniejsza, bo dotykająca już osobiście każdego z nas, niejako każdej rodziny, całych społeczeństw.
Patronat nad wydarzeniem objął ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Oto dalsze informacje z kraju. Zbigniew Ziobro będzie nadal prezesem Solidarnej Polski, tak zdecydowali delegaci zebrani na konwencji partii w Krakowie. Ziobro nie miał kontrkandydatów w walce o to stanowisko. W głosowaniu uzyskał poparcie 332 delegatów. 7 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. W ramach konwencji zorganizowano też kongres antykorupcyjny, na którym zostały przedstawione diagnozy, z których wynika, że w ciągu roku do budżetu nie wpływa kilkadziesiąt miliardów złotych, przez co jesteśmy biedniejsi. Takim miejscem, jak powiedział eurodeputowany Jacek Kurski, jest OFE, gdzie nasze składki trafiają w ręce zagranicznych towarzystw. Politycy wskazali także na kwestię podatku VAT, które stanowi 1/3 wpływów do budżetu. Wpływy z podatku dodanego w ubiegłym roku były niższe o 12 miliardów złotych niż w roku poprzednim.
Jeżeli to wszystko sumujemy te wszystkie kanały transferu plus do tego dodać czystą korupcję, tak jak mieliśmy z aferą informatyczną czy przetargami na drogi, urośnie nam kwota kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie, o której jest uboższe polskie społeczeństwo i które to pieniądze zamiast trafiać do polskich rodzin, na polskie emerytury, na dopłaty do kredytu, to wypływają te pieniądze i państwo jest odwrócone tyłem do obywateli i ma w nosie interesy społeczne. Trzeba w Polsce zrobić porządek, bo jeżeli w Polsce zrobi się porządek, to o wiele, wiele pieniędzy więcej będzie i będziemy tak naprawdę krajem i społeczeństwem o wiele zamożniejszym niż dzisiaj.
Solidarna Polska proponuje obniżenie pierwszego progu podatku dochodowego do 10% oraz stopniowe obniżanie podatku VAT. Jednocześnie politycy partii chcą, aby wyższe podatki płaciły banki, korporacje, hipermarkety i supermarkety.
Ponad 120 miliardów złotych obrotu w hipermarketach według rocznika statystycznego i wyobraźcie sobie państwo, że tylko podatek płacony dochodowy przez hipermarkety wynosi 360 milionów złotych, czyli 3 promile wynosi podatek, co świadczy o jednym. Nikt za 3 promile nie zaczyna działalności handlowej. Wiadomo, że rentowność handlu musi wynosić paręnaście procent, żeby się opłacała, tylko że te paręnaście procent jest ukrywane w sztucznych kosztach. Masa zysku jest zbijana, transferowana za granicę przy pomocy fałszywych umów licencyjnych i dzięki temu fiskus nie może się do swoich pieniędzy dopatrzyć, chociaż wie, jak funkcjonuje ten mechanizm.
W sobotę odbyła się także Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Pierwszą wiceszefową PO została Ewa Kopacz. Na wiceszefów Platformy wybrano też Hannę Gronkiewicz-Walc, Bogdana Borusewicza, Cezarego Grabarczyka oraz Radosława Sikorskiego. Grzegorz Schetyna, który dotychczas pełnił funkcję wiceszefa partii, nie znalazł się w zarządzie krajowym. Premier zadeklarował jednak, że na pewno będzie współpracował z Grzegorzem Schetyną, ale jak zastrzegł, już na ustalonych, klarownych, jasnych warunkach. Podczas swojego wystąpienia Donald Tusk zapowiedział także, że poprosi prezydenta Bronisława Komorowskiego o zorganizowanie na początku 2014 roku nowego okrągłego stołu. Według Donalda Tuska Polska potrzebuje ponadpartyjnego porozumienia w sprawie polityki wschodniej oraz wspólnych kandydatów do instytucji Unii Europejskiej. Poseł Joachim Brudziński, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że obywateli nie interesują walki frakcyjnej w samej PO. Jednak w dużym stopniu ucierpią na tym oni sami. Poseł podaje przykład wycofania się z inwestycji z budowy drogi ekspresowej S3. Jak mówi, 4 miliardy złotych zostało przeniesione na spłacenie zobowiązań referendalnych do Warszawy na budowę obwodnicy.
To pokazuje właśnie, jak ta władza jest zdeprawowana i tak naprawdę zdegenerowana, że tutaj na potrzeby takiej rywalizacji różnych wewnętrznych frakcyjnych walk rozsypuje się koncepcję, która to koncepcja dawała szansę rozwoju kilku województwom. Proces wypychania, eliminowania konkurencji wokół Donalda Tuska postępuje. Pamiętamy wszyscy los Macieja Płażyńskiego, Andrzeja Olechowskiego, Zyty Gilowskiej, Pawła Piskorskiego.
Poseł nie przypuszcza, żeby w najbliższym czasie Grzegorz Schetyna poszedł w ślady na przykład Jarosława Gowina, który założył własną partię. Premier jednak ma zabezpieczenie, aby dalej utrzymać większość w parlamencie. Znajdzie je na lewej stronie sceny politycznej, dodał polityk.
Nie można wykluczać, że taki proces wypychania Schetyny, jego marginalizowania, również jego ludzi, najbliższego otoczenia, no będzie skutkował perturbacjami i wstrząsami wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Tusk na tę okoliczność się zabezpiecza, bo chociażby akces ostatnich uciekinierów od Palikota do Polskiego Stronnictwa Ludowego daje mu dodatkowe 4 głosy przewagi w koalicji. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że gdyby rzeczywiście doszło tutaj do jakiegoś gwałtownego odpływu kilku czy kilkunastu polityków Platformy Obywatelskiej, to Tusk sobie poradzi, dlatego że sięgnie po sprawdzoną pomoc właśnie albo ze strony Palikota. To jest zawsze w odwodzie Leszek Miller i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Także ta koalicja w mojej ocenie i przekonaniu spokojnie do końca tej kadencji dotrwa.
Komisja Europejska ogłosiła projekt powołania Single Resolution Mechanism, którego Rada będzie odpowiedzialna za prowadzenie likwidacji banków. Chodzi o tak zwany trzeci filar Europejskiej Unii Bankowej. Ten centralny organ ma być utworzony przy Komisji Europejskiej. Projekt przewiduje też powstanie Single Resolution Fund, który miałby wartość 0,8% wszystkich ubezpieczonych depozytów. Złożyłyby się na niego w ciągu 10 lat banki. Poseł ekonomista Zbigniew Kuźmiuk mówi, że jest to budowa pełnej unii bankowej, która ma być panaceum na walkę z kryzysami. Wprawdzie, jak przyznaje ekonomista, kraje strefy euro zapewniają, że niebezpieczeństwo już nam nie grozi. Wszystko jednak wskazuje na to, że tak nie jest. Tłumaczy on, że banki mają ogromne ilości złych kredytów, które za jakiś czas zaczną się materializować. Natomiast my jesteśmy w trudnej sytuacji, ponieważ aż 70% banków w naszym kraju jest w rękach zagranicznych. Ich właścicielami są banki ze strefy euro.
I coraz częściej mnie widać, że to potrzeby tamtych wielkich firm są realizowane w pierwszej kolejności, a te tutaj są traktowane po macoszemu. Więc z jednej strony mamy własny nadzór bankowy, który oczywiście prowadzi jakieś formy nadzoru nad tymi spółkami, córkami banków zagranicznych, ale jeżeli będziemy się decydowali uczestniczyć w tej unii bankowej, w nadzorze bankowym, to w oczywisty sposób decyzje przeniosą się na szczebel unijny i w tych sprawach nie będziemy my mieli za wiele do powiedzenia.
Projekt Komisji Europejskiej mówi, że do Single Resolution Mechanism będą mogły przystąpić te kraje Unii spoza strefy euro, które wcześniej wstąpią do drugiego filara Unii Bankowej. Pytanie, jak w tym przypadku zachowa się rząd Donalda Tuska?
Wszystko wskazuje na to, że obecnie rządząca ekipa stara się podejmować decyzje, które w przyszłości zobligowałyby nas do wejścia do strefy euro, no bo pod tekstem wszystkich tych operacji jest to, że te instytucje buduje się przede wszystkim dla krajów strefy euro, natomiast kraje pozostające poza tą strefą mają jakby w przyszłości podjąć decyzję, czy chcą w tych wszystkich instytucjach uczestniczyć. Jeżeli będziemy właśnie członkiem Unii Bankowej, nadzoru bankowego, tego ewentualnie trzeciego filara, to w oczywisty sposób podejmujemy zobowiązania co do przyszłego członkostwa Polski w strefie euro.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.